Witajcie drodzy. Cieszę się, że możemy tutaj dzisiaj razem wszyscy być. Tak sobie pomyślałem, że dzień się wydłuża. Zaczyna się czas, w którym analogicznie to, co jest na zewnątrz, może stać się dla nas pewnego rodzaju konkurencją w tym, aby przychodzić tutaj w czwartek na wieczorne nabożeństwo. Dlatego jestem wdzięczny Bogu za każdego z was, który tutaj dzisiaj dotarł. I tak jak pastor Janusz wspominał już przed chwilą, dzisiaj będziemy kontynuować cykl finansów, który rozpoczęliśmy razem z Markiem Czajkowskim w marcu. Dzisiaj mi przypada w zaszczycie trzecia usługa. Będzie to usługa przedostatnia. I tak w skrócie tylko przypomnę nam o tym, co było tematem drugiej usługi. Marek zrobił bardzo dobrą robotę. Solidny fundament dotyczący dziesięciny. Kilka myśli sobie zapisałem. Nie mogłem tutaj być fizycznie z Markiem i z wami. Zatrzymał mnie dom i rodzina, ale odsłuchałem sobie całe kazanie. Dziesięcina powinna być podłogą, a nie sufitem. To są mocne, konkretne słowa, które nas zapraszają do ofiarności dla naszego Pana i Boga. Kolejna rzecz, która mi się bardzo spodobała. Marek powiedział, że gdy dajemy Bogu dziesięcinę, zwracamy Bogu to, co nam dał, jako wyraz wdzięczności. Powiem nieskromnie, piękniej bym tego nie ujął. Bardzo to do mnie dotarło. To, co Bóg nam dał, oddajemy Jemu jako wyraz naszej wdzięczności. Chciałbym, abyśmy dzisiaj już przeszli właśnie do tej trzeciej usługi, abyśmy mogli porozmawiać, czy też skupić naszą uwagę na odpowiednim podejściu do pieniądza. Abyśmy zastanowili się, jaką mamy postawę względem pieniędzy, co się z tym wiąże. Czasem w naszym życiu chrześcijan może pojawić się bardzo niebezpieczna postawa, która nazywa się chciwość. Chciwość jest przeszkodą, jeżeli chodzi o aspekt poruszania się w finansach Bożego Królestwa. Jeżeli mówimy o chciwości, możemy także powiedzieć, że chciwość w pewnym kontekście łączy się z pożądaniem. Będziemy także dzisiaj mówić na temat materializmu, który również raczej nie jest tym, który powoduje, że jest nam łatwiej biec za Panem i dostać się do Królestwa Niebieskiego. Będziemy także mówić dzisiaj o miłości do pieniędzy. Zahaczymy także o konsumpcjonizm, który nie wiem, czy to widzicie i czy to odczuwacie, czy też macie trochę podobne wrażenie do mnie, że dosłownie zalewa nas z każdej strony. A na koniec chciałbym powiedzieć o takim zbalansowanym życiu, czyli o prostocie. Bo prostota to styl życia Jezusa, do którego On tak po prostu nas zapraszał, będąc tutaj na ziemi. Pismo Święte piętnuje chciwość i materializm jako grzech bałwochwalstwa. Wszyscy dobrze wiemy, że stawianie na pierwszym miejscu innych spraw lub rzeczy zamiast Boga może przynosić opłakane skutki w naszym duchowym życiu. Dlatego pogoń za pieniędzmi może nas wprowadzić do duchowego zniewolenia. Mam dzisiaj sporo fragmentów. Znowu na nikogo się nie pogniewam, jeżeli nie będziemy w stanie dość szybko poruszać się w Piśmie Świętym i na bieżąco ich odnajdywać. Zaczniemy od Ewangelii Łukasza, 12 rozdział i będzie to wiersz 15. W tym rozdziale możemy przeczytać takie słowa. Ostrzegł ich też. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. Mocne, konkretne, solidne słowa, które są aktualnie ciągle tymi słowami, które wtedy wybrzmiały i teraz myślę, że jeszcze bardziej, z pewną dozą przestrogi dla każdego z nas. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. Dalej, ta obfitość dóbr nie zapewnia tobie i mi życia. I co jest ciekawe, w życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. Niejednokrotnie myślę, że spotkaliście się w waszym życiu z osobami, które myślą, iż dobra materialne, które są narzędziem w podróży naszego życia, zapewniają pewnym osobom życie. Fragment z Ewangelii Łukasza mówi zupełnie co innego. Że nie dobra materialne zapewniają tobie i mi życie. Bo to, co zapewnia tobie i mi życie, nie jest rzeczą, nie jest czymś materialnym. Jest czymś niematerialnym, bo jest to osoba. Jest to osoba Jezusa Chrystusa. I Jezus podczas kazania na górze powiedział też bardzo mocne słowa. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Jest to fragment z Ewangelii Mateusza, rozdział 6, wiersze od 19 do 20. To jest ta problematyka gromadzenia nieodpowiednich skarbów. Jesteśmy na etapie kończenia naszego remontu. Jeżeli ktoś już nie chce słuchać o naszym remoncie, to przepraszam go bardzo, ale to jest ciągle dobra przestrzeń, by powiedzieć o czymś, co się dzieje w naszym życiu i co Pan Bóg robi. Czasem mamy takie konfrontujące rozmowy z żoną. Co jeszcze można zrobić? A ja często zadaję pytanie, a po co nam tak naprawdę to wszystko w perspektywie wieczności? I nie bierzcie mnie za hipokrytę, bo oczywiście każdy z nas chce mieć ładny dom i jakieś takie podstawy w tym, gdzie mieszkamy i gdzie żyjemy. Ale no, konfrontuję sam siebie, moją żonę i ona mnie też. I często właśnie zadaję jej takie pytanie, a czy to wszystko będziemy w stanie wziąć do nieba? Nie wiemy, jak długo tutaj będziemy żyć. Czy te pewne nasze plany i ambicje związane z tym, jak ma wyglądać miejsce i przestrzeń naszego domu i tego, co jest wokół, tak naprawdę, czy to jest najważniejsze dla nas tutaj na ziemi? Wiecie, sąsiedzi nam nie pomagają, bo mają bardzo ładne domy, bardzo fajnie wygląda przed domami, więc jesteśmy w takim ciekawym położeniu. I dlaczego o tym mówię? Bo możemy czasem w naszym życiu zbłądzić, szukając pozornie bogactwa w materializmie i w dobrach, które będzie nam się wydawało, że jest dla nas pewnego rodzaju jakimś gwarantem bezpieczeństwa. Ale niestety Boże Słowo o tym mówi, że tak nie jest. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Ale gdzie gromadźcie swoje skarby? Na co zwróćcie uwagę? Twój i mój skarb jest w niebie. Tam, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Przestrzeń twojego i mojego skarbu nie jest dobrem widzialnym, nie jest aspektem materialnym. Dlatego złodziej, ani mól, ani rdza nie może go wykraść. Jest taka fajna historia w Ewangelii Mateusza. W 19 rozdziale będziemy czytać wiersze od 16 do 22. Wtem ktoś podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne? A on mu odpowiedział: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. Jeśli natomiast chcesz posiąść życie, przestrzegaj przykazań. Których? Zapytał. Tych usłyszał. Masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, szanować ojca i matkę oraz masz kochać swojego bliźniego jak siebie samego. Młody człowiek oświadczył, to wszystko wypełniłem. Czego mi jeszcze brak? Wówczas Jezus powiedział, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co masz, rozdaj ubogim, aby mieć skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Po tych słowach młody człowiek odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Taką ciekawostką jest to, że Mateusz tutaj rozpoczyna tą historię od tego, że ktoś podszedł do Jezusa i zapytał. O ile dobrze pamiętam, Marek w swoim przekazie tej historii wspomina o tym, że owy młodzieniec przybiegł i upadł. to nadaje troszeczkę innego stanu rzeczy temu, co się działo z tym młodzieńcem. Pastor Mariusz Muszczyński w swojej książce Największe dobro z Jezusem na wodach współczesności napisał coś takiego. Ten człowiek musiał być tak naprawdę zdesperowany. W jego życiu pozornie wszystko wyglądało dobrze i stabilnie. Był wierzący, żył uczciwie, wypełniał przykazania, nawet oddawał dziesięciny. Jego pytanie pokazuje, że nie czuł się spełniony, że czegoś mu brakuje, ale sam tak naprawdę nie potrafił tego określić. To są piękne słowa. Podoba mi się ta fantazja i polot w rozumieniu tej historii i odbiorze akurat w tej wersji książki, której autorem jest pastor Mariusz Muszczyński. Oczywiście to jest jakiś pogląd człowieka, ale gdzieś tam jest mi bliski. Popatrzcie, tutaj może troszeczkę dam mały spoiler. Marek w swojej usłudze między innymi będzie mówił o odpowiednim rozumieniu bogactwa i biedy. Bo doszliśmy do takiego wniosku z Markiem, że troszeczkę czasem mamy z tym problemy. Mamy tutaj młodego człowieka, który właśnie na pozór oka wydaje nam się dobrym, miłym, sympatycznym chłopakiem, takim, który żyje dla Pana, ale jednak przychodzi i zadaje pewne pytanie, bo czuje pewnego rodzaju pustkę. Czegoś tak naprawdę mu brakuje. I problemem tak naprawdę tego człowieka nie było aż tak bardzo to, że on miał majętność, że on był bogaty, ale jego problemem było to, gdy usłyszał, czego mu brakuje i co ma zrobić z tym bogactwem, aby osiągnąć życie wieczne. Co mu powiedział Jezus? Jeśli chcesz być doskonały, idź i sprzedaj, co masz i rozdaj ubogim, aby mieć skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. To jest smutna historia tak naprawdę, bo po tych słowach wiemy, co się stało. Ten młody człowiek odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Patrzcie, jaki duży problem jest w współczesnych czasach, gdy przywiązujemy nasze życie do tej doczesności, tego, co mamy, tego, co posiadamy, to, co jest w portfelu, to, gdzie mieszkasz, twój dom, to wszystko, co masz, samochody. Ja to tak mówię w kontekście współczesności. On tego tam nie miał, bo nie miał samochodów. Nie potrafił sobie z tym poradzić. Przeraziło go to, co usłyszał. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a wtedy to będzie krok, podstawa i podwalina, którą wykonasz, aby osiągnąć to, z czym przyszedłeś do mnie. Z tym pytaniem, którym przyszedłeś do mnie. Ciekawe jest to, że dalej w wierszu 23 możemy przeczytać takie słowa Jezusa. Jezus natomiast zwrócił się do swoich uczniów: zapewniam was, bogatemu człowiekowi bardzo trudno będzie wejść do Królestwa Niebios. Jeszcze raz to powiem, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Tu jest właśnie też ten problem. Czy Jezus mówi to w kontekście takim, że wszyscy ludzie, którzy prowadzą obfite życie, gdzie mają pewnego rodzaju błogosławieństwo, mają dobra materialne, mają pieniądze, czy oni nie mają szans odziedziczyć Królestwa Niebios? Nie. Jezus mówi, że może być im trudniej ze względu właśnie na to, co posiadają. Kolejny fragment z listu do Hebrajczyków. 13 rozdział, wiersz 5. To jest mowa właśnie o tym w stosunku do pieniądza. Nie bądźcie przywiązani do pieniędzy. Zadowalajcie się tym, co posiadacie. Bóg przecież obiecał, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Nie bądźcie przywiązani do pieniędzy. Kiedyś miałem taki etap w życiu, że dla takiego mojego psychicznego i emocjonalnego bezpieczeństwa lubiłem wejść na konto, zalogować się i zobaczyć, że są tam określone środki. Przywiązywałem uwagę do tego, co miałem, wydając mi się, że to, co mam i to, co posiadam na koncie, w pewnym kontekście jest dla mnie buforem bezpieczeństwa. Jest jakimś zapewnieniem mojego dostatku i życia tutaj na ziemi. Ale Jezus mówi, wszystko, co masz potrzebne do życia, to ja. Możesz zostać przysłowiowo goły i wesoły, ale bogaty. Możesz nie mieć nic, ale twoje bogactwo będzie tą sferą duchową, której nikt nie może ci zabrać, bo będziesz miał Jezusa, który mieszka w tobie. Kaznodziei, 5, wiersz 10. Możemy przeczytać tam takie słowa. Możliwe, że to w innym tłumaczeniu będzie w wierszu 9 albo 11. Kto kocha pieniądze, nie nasyci się pieniędzmi, a kto kocha bogactwa, nie będzie miał z nich pożytków. Także i to jest marnością. Ogromną ciekawostką jest to, że pisze to człowiek, który miał bardzo dużo bogactwa. Który ma wszelkie prawo do tego, aby dać nam jakąś życiową wskazówkę na podstawie swojego życia, tego, co miał i tego, co doświadczył przez to bogactwo. Kto kocha pieniądze, nie nasyci się pieniędzmi. Jest inny fragment z Bożego Słowa, który mówi o tym, że nie możemy służyć dwóm panom. Nie możesz służyć jednocześnie Bogu i mamonie. Wiecie, jest to z jednej strony przerażające, że Salomon mówi o tym, że człowiek może kochać pieniądze. Źródłem szczęścia danej osoby może być miłość do pieniędzy. Na samym początku mówiłem, co jest bałwochwalstwem, gdy w naszym życiu z podium, z numeru jeden ściągamy coś i zamieniamy za Boga. Każdy z nas ma różne sezony. Kiedyś też mówiłem z tego miejsca, że miałem taki sezon w swoim życiu, że to było już kilkanaście lat temu. Może to wydać się znowu głupie i paradoksalne, jak można tak myśleć, ale kiedyś tak myślałem i nawet czasem się modliłem: Panie, obiecuję Ci, jak wygram tą szóstkę w tego lotka, te pieniądze poświęcę Tobie. To jest naprawdę głupie. To tak podejść Pana Jezusa od tej dobrej strony, że ja będę Mu służył tymi dobrami, które mogę mieć, wygrać i ja Mu oddam to wszystko. Nigdy nie wygrałem szóstki w lotka od ponad chyba 15 lat. Nigdy nie puściłem żadnego kuponu. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 6, wiersz 10 mówi nam tak. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. Miłość do pieniędzy jest porównania do korzenia wszelkiego zła. Nie wiem, czy widzicie, co się tutaj dzieje. To są bardzo poważne rzeczy. Pewna przestroga, co może stać się z tobą i ze mną, gdy zamieniasz źródło miłości, którym jest Bóg, i wymieniasz to źródło miłości na środek płatniczy, na pieniądze, na dobra, na to, co posiadasz. Paweł, pisząc do młodego Tymoteusza, mówi: słuchaj, są tacy ludzie, którzy przez pieniądze ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. Można zrezygnować z tego, co było dla ciebie sednem życia i odpaść w wierze od Pana. Egoistyczne gromadzenie majątku nie ma żadnego wkładu w Królestwo Boże. Możemy przyjąć inną właśnie postawę. Pielęgnujemy to, aby nasze konto nieustannie wzrastało. Mamy poduszkę taką finansową, bezpieczeństwa. Odkładam, odkładam, odkładam ciągle na czarną godzinę. Odkładam, odkładam, jestem zadowolony z tego wszystkiego, ale w jaki sposób? Te pieniądze, które tam leżą bezczynnie, mają cokolwiek zmienić w przestrzeni Królestwa Bożego tutaj na ziemi. W sianiu, w dawaniu, w twojej postawie. Oczywiście czymś mądrym jest, żeby być przygotowanym na sytuację losową, która się wydarzy, być może w twoim życiu, i możesz sięgnąć po pieniądze, które tam są, nie z twojego budżetu domowego. Ale czymś nie do końca dobrym i najlepszym jest to, aby trzymać te pieniądze tam przez lata i po prostu tak dla samego siebie. Bo to pokazuje podejście do tych pieniędzy. To mówi o tej miłości. przedefiniowanie źródła bogactwa, zmiana tego kierunku z Bożego na dobra materialne, to jest dla nas bardzo poważnym ostrzeżeniem. Wracając do chciwości, jest przynajmniej kilka takich historii, które pokazują nam ludzi chciwych w Bożym Słowie. Pierwszą z nich jest historia Achana ze Starego Testamentu, z Księgi Jozuego. To jest o tyle bardzo poważna lekcja nie tylko dla tego człowieka, ale na tamten czas i na to miejsce. To, co zrobił jeden człowiek, miało opłakane skutki dla szerszego gremium. Pierwsze miasto, które zdobył Jozue i Izraelici po przejściu przez Jordan, było nim, wszyscy pamiętamy, Jerycho. Jerycho było obłożone klątwą. Kobiety, mężczyźni, dzieci, wszyscy zostali wybici. Była jedna osoba, jej dom, jej rodzina. Pewna kobieta, niektórzy ją nazywają kobietą lekkich obyczajów, która została uratowana przez wiarę. Poza tym, całe dobra materialne tego miasta były obłożone klątwą. Nikt nie miał prawa wziąć nic dla siebie. Złoto, srebro, żelazo i jakieś tam inne kruszce były zabrane i poświęcone Panu. Były zabrane i poświęcone Panu. Mamy kolejne miasto, które stoi na przeszkodzie Izraelitów. Aj. Pierwsze podejście i pierwsza próba tego miasta kończy się niepowodzeniem. Podbicie tego miasta kończy się niepowodzeniem. Jozue, sfrustrowany całą sytuacją, pyta się Pana, o co w tym wszystkim tutaj chodzi? Kto zawinił? Po co nas, Panie Boże, wyprowadziłeś tutaj? Po co przyszliśmy przez Jordan? Jeżeli drugie miasto na naszej przeszkodzie już jest, na naszej drodze staje się przeszkodą i jest ono nie do zdobycia. I wtedy dowiadujemy się o tym, co zrobił Achan. Chciwość. Pożądliwość. Zobaczył coś. Zapragnął tego. Płaszcz. Piękny płaszcz babiloński, 200 sykli i złoto. Zapragnąłem tego i wziąłem to. Zakopałem to pod moim namiotem. I co się stało? Wszyscy znamy tą historię. Jozue zwołał lud. Wszyscy wychodzili. I Pan pokazał, które to jest plemię, jaka rodzina, jaki człowiek. Ci wszyscy ludzie zostali ukamienowani i później jeszcze spaleni. Bardzo trudna historia, bardzo trudny przykład. Pożądliwość oczu. Nie wiem, czy macie z tym problemy. Najprościej czasem można by powiedzieć, nie, gdzie w ogóle, ja tam nie oglądam żadnych złych rzeczy. A to nie tylko o to chodzi. Wiecie, zauważyłem, że żyjemy w świecie, w którym z każdej strony wszystko do nas woła w postaci różnych bodźców. Telewizja, internet, Facebook, Instagram, komunikatory, portale, radio, billboardy. Każdego dnia jesteśmy bombardowani jednym prostym tekstem, który brzmi tak. Kup mnie. Wiecie, jadąc tutaj codziennie do kościoła, jak włączę sobie jakąś stację radiową, to prawie na każdej jest czas na reklamy. Są rzeczy w promocyjnej cenie do kupienia w danych sklepach. Pokonuję trasę około 12 kilometrów, widzę różne sklepy, które wołają, abym już szybciej zjechał, bo coś jest w promocyjnej cenie. Wchodzę w przeglądarkę internetową. Jest wiele reklam, które pokazuje, że mogę coś kupić i mogę być przepraszam najmocniej, szczęśliwym posiadaczem pewnej rzeczy, która zmieni moje życie i nada mi sens. Usprawni wszystko w moim życiu. Zahaczamy tutaj trochę o ten konsumpcjonizm, o którym wcześniej mówiłem, że ta fala nas zalewa od lewej do prawej strony, dosłownie na każdym kroku. Z racji tego, że mamy dwójkę małych dzieci, głównie ja robię zakupy. Moja żona stara mi się robić listę, bo jestem osobą niebezpieczną, która pojedzie na zakupy bez listy. Przyjeżdżam czasem do domu, jako ojciec rodziny, mówię, słuchaj, patrz, to kupiłem. Ale tego nie było na liście, Błażej. Ale była promocja. Po co przepłacać, jak ja to mogę kupić w promocji? Wiecie, to są takie, z jednej strony teraz właśnie wydaje nam się trochę takie śmieszne i groteskowe i takie to tym jest, ale z drugiej strony, nie wiem, czy doświadczyliście czegoś właśnie takiego, że byliście w sklepie, w ogóle nie mieliście planów, żeby coś kupić, a wychodzicie z koszykiem z trzema, czterema rzeczami i nie wiecie, jak to się stało. Zadajecie sobie pytanie w domu, jak to się stało? Nie mówię tylko o zakupach spożywczych. Ubrania, inne fajne gadżety. Szafy czasem pękają w szwach. Już nie będę tutaj wchodził bardziej w to, żeby nikogo nie urazić, ale żyjemy w niesamowitym dostatku. W niesamowitym dostatku. Ja bym powiedział, że my opływamy w luksusie, a czasem, gdy rozmawiam z niektórymi ludźmi wierzącymi, mam wrażenie, że oni mówią, ciągle mi mało. Ciągle mi mało. Potrzebuję więcej, potrzebuję tamtego, potrzebuję tego jeszcze. To mi się przyda. Ale po co i dlaczego? Czy ty faktycznie tego potrzebujesz? Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, wiersz 16. Kolejna mocna historia. Możemy przeczytać następujące słowa. Następnie przytoczył im taką przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zaczął się więc zastanawiać, co tu zrobić. Nie mam gdzie złożyć plonów. W końcu postanowił tak. Zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem powiem swojej duszy. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedz się, napij, baw się dobrze. Bóg jednak powiedział do niego, o bezmyślny człowieku, tej nocy zażądają twojej duszy. I czyje będzie to, co przygotowałeś? Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarb dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. To jest pytanie dla ciebie i dla mnie. Dzisiaj. Bardzo aktualne, w czasach, w których żyjemy. Czy gromadzisz skarby dla siebie? Czy pielęgnujesz i dbasz o skarb, który masz w Bogu? Historia tego człowieka znowu jest dla nas pewną przestrogą. Można by się tak zastanowić na początku tej historii, że on podjął bardzo słuszne i prawidłowe kroki. Pole wydało określony plon. Co mogę w tym przypadku zrobić, tak? Zburzę moje spichlerze, aby były większe, aby objąć cały ten plon. Ale dalej już pewne motywy, które pojawiają się w sercu tego człowieka, się ujawniają. Potem powiem swojej duszy, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedz się, napij i baw się dobrze. Tutaj nie ma miejsca dla skarbu, dla naszego Pana. Tu jest doczesność, tu jest zadowolenie na podstawie tego, co mam tu i teraz w tym momencie. Pozorne szczęście, złudne szczęście. Odpocznij sobie, bo mam przecież tego wszystkiego na tyle lat do przodu. Teraz mogę siąść, wyluzować, cieszyć się życiem. A Pan mówi o tym człowieku, że wiecie, jaki jest? Bezmyślny. Tej nocy zażądają twojej duszy. I czyje będzie to wszystko, co dzisiaj masz? Czyje będzie to wszystko, co dzisiaj masz? Historia Achana jest historią ze Starego Testamentu. Czasem zdarza się, że mamy z tym problem, że mówimy oczywiście, że Bóg jest suwerenny, Bóg jest ciągle taki sam. Na przestrzeni Bożego Słowa On się nigdy nie zmienił. On jest tak samo kochający. Ale mówimy też o tym, że ten Stary Testament jest dla nas pewnego rodzaju problemem, bo tam czasem mamy wrażenie, że tej miłości jest mniej. Pokazuje to historia Achana, który za swój czyn poniósł śmierć. Czy jest podobna historia, która ma podobny rezultat za pewien czyn w Nowym Testamencie? Ananiasz i Safira, ktoś już tutaj powiedział. Dzieje apostolskie, to jest 5 rozdział. Szybko przytoczę tą historię. Pewien człowiek natomiast imieniem Ananiasz wraz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość. I potajemnie, lecz za wiedzą swej żony, zachował dla siebie część zapłaty. Resztę przyniósł, położył u stóp apostołów. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce? Tak, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę. Czy gdy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności, a po sprzedaży czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? Co sprawiło, że przyzwoliłeś swoim sercu na taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. A gdy Ananiasz usłyszał te słowa, padł martwy. Tych wszystkich natomiast, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi wiekiem zajęli się zmarłym, owinęli go, wynieśli, pogrzebali. Po mniej więcej 3 godzinach nadeszła żona Ananiasza, nieświadoma tego, co się stało. Piotr zapytał ją: powiedz mi, czy za tyle pieniędzy sprzedaliście rolę? Tak, za tyle, odpowiedziała. Piotr na to: co się stało, że zmówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Ci, którzy pogrzebali twojego męża, zbliżają się do drzwi, ciebie też wyniosą. Jedna z piorunujących historii Bożego Słowa. Mówi nam o bardzo ważnym problemie. O niewłaściwym podejściu. Piotr fajnie rozmawia z Ananiaszem. Czy nie był moment w twoim życiu, gdy miałeś akt własności tej ziemi, mogłeś z nim zrobić, co tylko chcesz? Czy nie był moment w twoim życiu, w którym sprzedałeś tą ziemię, miałeś określoną kwotę pieniędzy i dalej mogłeś zrobić z tymi pieniędzmi, co chcesz? Ale ty zrobiłeś coś bardzo dziwnego. Część tych pieniędzy zachowałeś dla siebie, a resztę przyniosłeś dla Pana. Nie tak miało być. Popatrzcie, skąd mogło się wziąć Ananiaszowi to, co zrobił wcześniej. 34 wiersz 4 rozdziału. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze zyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę. Tak uczynił Józef, nazywany przez apostołów Barnabą, co można przetłumaczyć jako syn zachęty. Był on lewitą, rodem z Cypru. Po sprzedaniu swojej roli przyniósł pieniądze i położył u stóp apostołów. Byli ludzie, którzy to rozpoczęli, którzy pod wpływem przeświadczenia Ducha Świętego szli za Panem i pozbywali się tego, co może być przeszkodą w drodze za Panem. Robili to szczerze, mieli odpowiednią postawę, sprzedawali to, co mieli i wszystko z tego przynosili do apostołów. Być może Ananiasz pomyślał: będę taki sam, jak Józef. To jest ciekawe, że jego imię się tłumaczy jako syn zachęty. Ale jak ta zachęta tak naprawdę wpłynęła na postawę Ananiasza? Jest to bardzo trudna historia, ale ona wydarzyła się w Nowym Testamencie. Oboje ponieśli śmierć. Inny fragment z Ewangelii Marka. 4 rozdział, wiersz 19. Lecz troski tego wieku, zwodnicze uroki, bogactwa i pożądanie innych spraw wkradają i zagrażają słowu tak, że nie wydaje plonu. Inne troski tego wieku, zwodnicze uroki bogactwa i pożądanie innych spraw. To wszystko odciąga ciebie i mnie od naszego Pana, Boga i Zbawiciela. zagłuszają słowo tak, że ono nie wydaje plonu. Widzicie to, co tu się tutaj dzieje? Nieodpowiednie podejście do dóbr, do tego, co tak naprawdę jest tylko narzędziem w naszej drodze za Panem, może zrobić konkretne spustoszenie w Twoim i w moim życiu. Jakiś czas temu przeprowadzono badania w Stanach Zjednoczonych, jaka jest najpopularniejsza forma spędzania czasu wolnego w Stanach Zjednoczonych. Dam nam wszystkim szansę poza mną, czy ktoś ma jakiś pomysł, jaka jest najpopularniejsza forma spędzania czasu w Stanach. Shopping. To widać, że ludzie już są obeznani. To jest przerażające. Shopping. Zakupy. Forma spędzania czasu wolnego to zakupy. Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na rzeczy, których nie potrzebujemy. To jest problem XXI wieku. A później, Panie, jak to się stało? Jak to się stało? Mam problemy w moim budżecie domowym. Panie, pomóż. Ale nie zwróciłeś uwagi wtedy, gdy kupowałeś pewne rzeczy, których w ogóle nie potrzebowałeś i kupowałeś je za pieniądze, których nie miałeś. Które miały być na co innego. To wydaje się trochę abstrakcją, ale to są takie rzeczy, z którymi mierzymy się w codzienności. Taka sytuacja. Wraca znowu żona do domu i mówi, patrz kochanie, co ja kupiłam? To, to i tamto, tamto. To nam się przyda do tego. To na zapas. To z tego skorzystamy za rok, za dwa. A mąż mówi, ale po co nam to wszystko? Po co nam to wszystko? Marek w swojej usłudze powiedział o tym, że oddawanie Bogu dziesięciny jest minimum. Czyli nie powinno być dla nas sufitem, ale podłogą. I to, że możemy wspierać lokalny zbór, społeczność Elim w Cieszynie, powoduje, że mamy realny wpływ poprzez środki finansowe, które tutaj mamy, na szerzenie Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Marek mówił o tym, że to jest minimum. Jest jeszcze coś ponad to. Bardzo długo byłem przywiązany do pieniędzy. Gdy byłem młodszy, szczyciłem się tym, że gdy dostawaliśmy kieszonkowe, jak żył jeszcze mój tata, było to na tamte czasy przysłowiowe 5 dych. Po 2 tygodniach mój brat do mnie przyszedł. Łażej, złe, jest taka sprawa. Pieniądze się skończyły. Pożycz coś tam. Ja nie rozwaliłem swoich pieniędzy. Z jednej strony to była możliwe, że dobra i mądra postawa młodego chłopaka, który potrafił docenić wartość pieniądza, który potrafił docenić, że tata ciężko pracował na jego kieszonkowe. Ale z drugiej strony było coś niebezpiecznego w postawie tego chłopaka, który czuł się bezpieczny wtedy, gdy wie, że te pieniądze są nieruszone, nietknięte. Paradoksem jest to, że w pewnym okresie naszego życia czasy się zmieniły i Kuba się zmienił. Był bardziej oszczędny, a mi trochę brakowało pieniędzy. Wiecie, podzielę się teraz czymś, co jest dla mnie bardzo mocne. Dlaczego powstała seria o finansach? Seria o finansach powstała dlatego, że przez 3 lata zmieniłem przestrzeń myślenia o pieniądzach, które należą do Pana, nie do mnie. Bo ja jestem tylko szafarzem tych pieniędzy. I o tym, w jaki sposób Bóg może tych pieniędzy używać na nie moje cele, ale na cele takie, które On chce. Bo skoro to przecież nie są moje pieniądze, to On ma prawo powiedzieć mi, jak chce je wydać. Wszyscy się podpisujemy, tak? Zgadzamy się. Od razu. No, to jest trudne. To jest trudne. Jakiś czas temu wspominałem o pewnych błogosławionych wydarzeniach w naszym życiu. jedną rzecz powiele, ale dodam też coś innego. Czyli kończył nam się remont, potrzebowaliśmy zrobić zakupy w Ikei. W sobotę mówię Klaudii, nie ma zakupów. W niedzielę są ludzie, którzy przychodzą i dają nam bon do Ikei. Na bardzo dużą kwotę dla nas. Doszczętnie nas to zgięło po prostu. Później mówiłem o tym, że byłem na przywództwie w ogniu. Pan mnie tak dotknął, abym oddał tak, żeby mnie zabolało. No i zabolało. Nie miałem 2 tygodnie. Pewna osoba z naszej społeczności przychodzi, daje mi 200 zł i mówi, to jest dla twojej żony. A ja mówię, ciekawe rzeczy się dzieją. Później jestem u zborownika, mamy dobry czas, rozmawiamy o wielu sprawach. Gdzieś już wyjeżdżając myślami, jestem przed tym, co mnie czeka z dziećmi. Ta osoba daje mi jakiś mały upominek, wracam do domu. Taki rozkojarzony w ogóle tym, że dostałem ten upominek, wracam do domu. Tam jest koperta z pieniędzmi. Z jakąś kwotą. 2 tygodnie temu zachorowałem, dzwoni do mnie pewna siostra i mówi, ja mam takie parcie, coś się dzieje ze mną, ja mam taką potrzebę, żeby wam błogosławić. Zrobiłem dla was 2 ciasta, zrobiłem bigos, zrobiłem wam zakupy w sklepie, przyjedź do mnie, ja wam to muszę dać, czekam na was. Mówi, jestem chory, ale zrobię to i przyjadę. Wracam do domu, dostałem też mały prezent i tam była też koperta z pieniędzmi. W poniedziałek kończę pracę i odzywa się do mnie ktoś i mówi, wiesz, muszę się z tobą spotkać, bo chcę ci coś dać. To potrwa tylko kilka sekund. I ta osoba mówi, odczuliśmy, że mamy was błogosławić. Chcemy wam przekazać pieniądze. Pomyślcie sobie, może w taki sposób, może cielesność się teraz odezwie. Bożej ma etat w zborze. Dziwnym jest to, że ludzie mu dają pieniądze. Ale nie jest to dziwne. Bo przez 3 lata zacząłem siać. Zacząłem inwestować w Królestwo Boże. Nie oczekując żadnego zysku. I akurat w tym okresie kwartału 3 miesięcy Bóg przychodzi w niesamowity sposób. I uczy i pokazuje. Pieniądze, które do ciebie wracają, są pieniędzmi, które inwestujemy dalej w Boże Królestwo Boże. Były też pieniędzmi, oczywiście na twoje potrzeby i miejsca, w których wiem, że ich potrzebujesz, ale mamy plan na dalsze używanie tych pieniędzy, Błażej. Ja mówię, tak, mamy plan. Już powiedziałem mojej żonie. Moja żona mierzy się z planem. To jest ponadnaturalne zaopatrzenie w moim życiu. Bo powiedziałem Bogu, te pieniądze, które mam, nie są moimi pieniędzmi. Ty masz prawo do tych pieniędzy. I ja zaufam tobie. I czasem było trudno. Ale szedłem w tym. I to jest niesamowita przestrzeń, wiecie? Bo to, co Biblia mówi, co się wydarzyło 2000 lat temu, jest tu i teraz udziałem w moim życiu. Ja się z tymi ludźmi nie dogadałem. I wiecie, to nie jest tak teraz, że wszyscy, którzy się ze mną spotykają, dają mi jakieś koperty. Bo tak teraz trzeba robić. Ja chciałbym, żebyśmy mieli dystans w tym wszystkim, co się dzieje. Wiecie, bo finanse są bardzo poważnym aspektem, w których czasem nie mamy luzu i nie potrafimy o tym rozmawiać. Ale chciałbym was zachęcić do patrzenia szerzej i głębiej. Bardzo mi się to podobało, co Marek powiedział. To jest minimum, bo to jest od Pana. Ale On oczekuje od nas jeszcze większej, bardziej ochotnej postawy. Kończąc, chciałbym przytoczyć tutaj fragment wypowiedzi Paula Washera, kaznodziei, misjonarza, który powiedział kiedyś coś takiego. Materializm nigdy nie prowadzi do pobożności. Rzeczy są tylko przeszkodami, które zagrażają na drodze w perspektywie wieczności. Mówi to człowiek, który wyjechał na misję do Peru, był w Andach, żył przy rzece Amazonce jako misjonarz i powiedział, że inni ludzie mówili, że w tamtym miejscu było trudno żyć dla Pana. On powiedział, to był czas, w którym najprościej było żyć dla Pana. Bo nie miałem zupełnie nic w moim życiu, co mogłoby przesłonić Jego. Nic. Wtedy zdałem sobie sprawę, że jestem całkowicie i tylko wyłącznie zależny od Niego. On mnie karmił, On mnie ubierał. On powodował, że każdego dnia wstawałem i żyłem. To wszystko zawdzięczałem Niemu. Byłem w miejscach, w których zastanawiałbyś się, czy wpuścić tam po prostu świnie, bo tak tam wyglądało. Skrajne ubóstwo. I po tym wszystkim, co przeżył, po tym czasie, wraca do Stanów Zjednoczonych, gdzie uderza go blask bogactwa. Mówił, że nie umiał się przestawić z tego, co było tam i gdy wrócił do swojego życia. Materializm może być bardzo poważną przeszkodą w perspektywie osiągnięcia Królestwa Niebieskiego. Jedna rzecz, o której dzisiaj mówiliśmy. Druga to jest chciwość, która często może zamienić się w pożądanie, bo ty musisz to mieć tu i teraz. Pytanie, czy tak naprawdę jest i co ci to da, że będziesz to miał tu i teraz. Czy to ci nie przesłoni tego, co masz teraz, co jest dla ciebie najważniejsze? Jezusa, który mieszka w twoim życiu. Konsumpcjonizm, o którym dzisiaj też mówiliśmy, może się zaczynać niewinnie. Idź, wróć do domu, otwórz swoją szafę, zobacz w garażu, popatrz na wszystkie gadżety, które masz. Wiecie, ja nie mówię nic z tego, że nie mówię w takim kontekście, że jeżeli mamy pieniądze, nie możemy kupować czegoś nowego. Ale czasem wpadamy w taką pułapkę, że to, co kupiliśmy, nam nie wystarcza. Za 3 miesiące muszę mieć większy telewizor, za 5 roku jeszcze większy. Pieniądze są bardzo ważne w aspekcie Królestwa Bożego. Tak jak wcześniej Marek powiedział, dzięki naszym finansom, które ułożymy w to miejsce, możemy szerzyć kulturę Królestwa. Wiecie, taki jeszcze prosty aspekt, dawanie napiwków. To rozwala ludzi. Nauczyłem się tego dlatego, bo kiedyś pracowałem w pizzerii. I czasem wracałem do domu z płaczem, bo napiwki, które dostawałem, były większe niż moja dniówka w pizzerii. Bo ktoś chciał być dobry i miły. To jest szerzenie kultury Królestwa Bożego. Błogosławienie losowo spotkanych osób może być szerzeniem Królestwa Bożego. Ostatnio coś mnie bardzo dotknęło. Prowadziłem może nie spór, ale żywą, dynamiczną rozmowę z pewną osobą, która mówiła o swojej koncepcji pomagania osobom ubogim, uzależnionym od alkoholu. Większość przypadków, w których się spotykam z tymi ludźmi, w których oni chcą ode mnie pieniądze, mówię, że nie daję im pieniędzy. Ale jeżeli jesteś głodny, to mogę ci coś kupić. I ta osoba mi powiedziała coś ciekawego. Wiecie, co ona mi powiedziała? On mówi, że chce pieniądze, a ty mu mówisz, że ty mu możesz dać jedzenie. Wy się nie zrozumieliście. On mówi, że chce pieniądze, a ty mu mówisz, że chcesz mu dać jedzenie. I powiedziała coś takiego. Ty nie odpowiadasz za to, w jaki sposób on wykorzysta te pieniądze. I ja mówię, no to jest grube. Przecież ja się nie przyczynię do degradacji tego człowieka. Ale ta osoba jeszcze raz mi powiedziała, ty nie odpowiadasz za wolną wolę tego człowieka i za to, co on zrobi z tymi pieniędzmi. W chwili obecnej od kwartału jestem na zasadzie rozwalenia pewnego mojego systemu wartości życia, które skłoniło mnie do zastanawiania się nad tym aspektem. Bo to jest bardzo ciekawe. I trochę czasem zmieniam taktykę. Zacząłem dawać pieniądze. I już widzę tego rezultaty. I ja nie mówię, że teraz wszyscy tak mamy robić, bo ty masz przeświadczenie Ducha Świętego w danej konkretnej sytuacji, w której Bóg do ciebie mówi. Ale podoba mi się to ciągle to, że Boże Słowo przemawia przez ludzi i że gdy jesteśmy w procesie i jesteśmy elastyczni, to czasem Bóg, zmieniając nasze pewne rzeczy, w których myśleliśmy, że robimy dobrze, może nam pokazać, że jest jeszcze inna droga, która pokaże nieszablonowe działanie. Zakończymy w tym miejscu. Pomodlimy się, zapraszam już zespół.